Czytanie z księgi proroka Amosa. To mówi Pan. W tym dniu podniosę szałas Dawidowy, co upada, zamuruję jego szczeliny, ruiny jego podźwignę i jak za dawnych dni go odbuduję, by posiedli resztę Edomu i wszystkie narody, nad którymi wzywano mojego imienia, mówi Pan, który to uczyni. Oto nadejdą dni, mówi Pan, że będzie postępował żniwiarz tuż za oraczem, a depczący winogrona za siejącym ziarno. Z gór moszcz spływać będzie kroplami, a wszystkie pagórki będą nim opływać. Uwolnię z niewoli lud mój izraelski. Odbudują miasta zburzone i będą w nich mieszkać. Zasadzą winnice i pić będą wina. Założą ogrody i będą jeść z nich owoce. Zasadzę ich na ziemi, a nigdy nie będą wyrwani z ziemi, którą im dałem. Mówi Pan, Twój Bóg. Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.
Pan głosi pokój swojemu ludowi.
Pan głosi pokój.
Będę słuchał tego, co mówi Pan Bóg, oto ogłasza pokój ludowi świętym swoim, którzy zwracają się ku Niemu swym sercem.
Pan głosi
spotkają się ze sobą łaska i wierność, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie, a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Sam obdarzy szczęściem, a nasza ziemia wyda swój owoc. Przed nim będzie kroczyć sprawiedliwość, a śladami jego kroków zbawienie.
Pan z wami
i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Uczniowie Jana podeszli do Jezusa i zapytali: dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł: czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze robi się przedarcie. Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków. A tak jedno i drugie się zachowuje. Oto słowo Pańskie. Usiądźcie wygodnie. Wygodnie, to znaczy, że będzie długo. Zdarzyło się, że jego ojciec z powodu silnej sprawy rodzinnej oddalił się na krótko z domu, a mąż Boży pozostawał związany w domowym więzieniu. Jego matka, która sama przebywała z nim w domu, nie aprobując uczynku swego męża, łagodnie rozmawiała z synem, ale skoro zobaczyła, że nie może go odwieźć od jego zamiaru, po macierzyńsku ulitowała się nad nim i złamawszy więzy, puściła go wolno. A on, dziękując Bogu Wszechmogącemu, spiesznie wrócił na to miejsce, w którym przebywał poprzednio. Tymczasem wrócił ojciec, a nie zastawszy go, naubliżał żonie, w ten sposób dodając swoje grzechy do grzechów. Potem pobiegł na miejsce pobytu syna, grożąc i wykrzykując, że jeżeli go nie będzie mógł sprowadzić z powrotem do domu, to przepędzi go w tej okolicy. Zaprawdę, ponieważ bojaźń Pańska daje ufność mocy, dlatego kiedy syn łaski usłyszał nadchodzącego ojca swego według ciała, bezpieczny i radosny dobrowolnie wyszedł, wołając swobodnym głosem, że do niczego nie doprowadzą jego więzy i bicze. Ponadto oświadczył, że dla imienia Chrystusowego z radością zniesie wszystkie cierpienia. Zatem ojciec, wiedząc, że nie może go zwrócić z obranej drogi, cały skupił się na odzyskaniu pieniędzy. Mąż Boży pragnął je wszystkie wydać i użyć na żywność dla ubogich i na remonty dla tego miejsca, które kochał. A że nie kochał pieniędzy, nie dał się uwieść żadnemu pozorowi dobra, a nie mając żadnego przywiązania do nich, nie martwił się ich utratą. Po odnalezieniu pieniędzy, które on jako największy wzgardziciel dóbr ziemskich, a najbardziej chciwy nabywca bogactw niebieskich, rzucił je w proch i framugę okna, wściekłość rozszalałego ojca nieco przygasła. Znalezienie ich jakby przyhamowało żądzę jego chciwości. Potem wezwał go przed biskupa miasta, żeby na jego ręce zrzekł się wszystkiego majątku. I tak oddał wszystko, co posiadał. Gdy stawił się przed biskupem, nie zwlekał ani w niczym, ani nie zwłóczył. Co więcej, nie wdawał się w żadną rozprawę słowną, ale zaraz zdjąwszy i zrzuciwszy całe ubranie, zwrócił je ojcu. Nawet nie zatrzymał spodni, także wobec wszystkich cały się obnażył. Przy obecności wielu zebranych słuchaczy powiedział: odtąd swobodnie będę mówił Ojcze nasz, któryś jest w niebie, a nie Ojcze Piotrze Bernardone, któremu oto oddaję nie tylko pieniądze, ale odstępuje też całe ubranie. Nagi więc pójdę do Pana. O wolny duchu męża, któremu wystarczy już sam Chrystus. Spostrzeżono wówczas, że mąż Boży nosił włosienicę pod ubraniem, jako że bardziej cieszył się z posiadania cnót, aniżeli z pozornego wyglądu. Niech Pan obdarzy Was spokojem po tym długim wstępie. Brat Krzysztof zauważył, że jednym z towarzyszy naszej drogi na rekolekcjach, to jest mój wybór, świadomy i dobrowolny, będzie święty Franciszek. Ta historia, którą przeczytałem, urywki tej historii z wielkim prawdopodobieństwem zdarzyły się naprawdę. Opisuje je wielu biografów, to jest miks kilku, taki chciałem zrobić, żeby był właśnie sugestywny, dlatego że mnie bardzo uderzyły te słowa świętego Franciszka, który powiedział: kiedy wiedziałem, że dzisiaj będziemy mówić o Ojcze Nasz, który jest w niebie, on tych słów używał w bardzo takim znamiennym kontekście. I zaraz do tego wrócę. A najpierw powiem troszeczkę, chciałem się z Wami podzielić, jak to było z tymi rekolekcjami i ze mną w ogóle. Bo kiedy ojciec Krzysztof poprosił mnie o wzięcie homilii i powiedział, że będą modlitwy z prośbą Ojcze Nasz, pomyślałem sobie, no to ładnie, to będziemy przedstawiać albo jakiś taki obraz Pana Boga ogólny, albo no tak mi się to podobało, myślałem, że to nośny temat. Już powoli zaczynały mi się klarować myśli, myślę sobie, o fajnie, już jest coś w głowie, szybko przyszło, To będzie już łatwo wsiąść do komputera i napisać. Aż tu nagle Gienek wychodzi na poniedziałkowej mszy i mówi, że będzie o ojcostwie Boga. Ja myślę sobie, o ojcostwie Boga. No tak, to tego nie wziąłem pod uwagę. No i wszystko mi się rozsypało w tym momencie. Cały mój plan legł w gruzach. I zrozumiałem szybko, że w takim razie nie chodzi do końca o ukazywanie Boga jako takiego w tych rekolekcjach naszych, ale o pewne doświadczenie ojcostwa Boga, o kontekst relacji, jaką mamy z Ojcem. Bo później się dowiedziałem, jaka jest nazwa. W ogóle mi się wszystko wyjaśniło. Bo skoro masz Ojca, tak? Taki mamy nazwę naszej dzisiejszej rekolekcji, które dzisiaj zaczęliśmy, a Ojciec, jeśli go mam, to jest mój, tak? Mój, czyli mamy tu jakąś zależność bardzo jasną, bardzo relacyjną i to jest wzajemne odniesienie i tym właśnie jest ojcostwo i to stało się dla mnie punktem wyjścia do tych rozważań i przygotowania poszczególnych homilii. Ja już dawno, szczerze mówiąc, chciałem nawiązać do świętego Franciszka, bo wiedziałem, że wspólnota Krzew Winny, jako, jeśli tak mogę nazwać, duchowość podnowowa, jakoś wprost nie odwołuje się do tej postaci, a jednak jest przy nas, przy braciach kapucynach, których pierwotnym zamysłem był radykalny powrót do myśli Franciszka. I chciałem się z wami też dzielić tym, jak ja przeżywam Franciszka, jak ja na niego patrzę, kim on jest dla mnie. I myślę, że on naprawdę może dla nas być dobrym wyznacznikiem w tej drodze. I wracając właśnie do tego, co przeczytałem, do tej historii z biskupie, z ojcem, pomyślałem, że ta scena może być taką bardzo programową naszych rekolekcji. Coś jak uwertura w utworze. Uwertura, ja nie byłem nigdy na żadnym większym koncercie, ale słyszałem, że tak jest. Że uwertura wprowadza wszystkie tematy muzyczne z całego utworu, więc wierzę, że tak jest. Ładna nazwa, nie zapamiętałem. I chciałbym, żeby ta scena, którą dzisiaj przeczytałem, dość obszerna, była dla nas taką sceną programową. Troszkę wprowadzę, dlaczego tak się stało, dlaczego ten ojciec był taki dla tego Franciszka, a nie tego. No bo prawda była taka, że on bardzo kochał Franciszka i on to, że go rzeczywiście związał w domu, to był wynik tego, że uznał pewne czynności, które wykonał Franciszek, za trochę takie porywczego ducha młodego, to myślał, no to mu zaraz przejdzie. Ojciec bardzo chciał, żeby Franciszek był rycerzem. Ojciec jego był kupcem. Jak pamiętamy, to jeśli ja też dobrze pamiętam, to w tym średniowiecznym społeczeństwie przejście na rycerza było przejściem o krok wyżej chyba w społeczeństwie. I on mu kupił zbroję i wysyłał go, a jak później Franciszek powiedział, że może jednak nie chce być rycerzem, bo dostał trochę na jednej bitwie, to powiedział w takim razie, będziesz kupcem po mnie. On miał w nim, ojciec bardzo go wspierał i miał w nim rzeczywiście jakiś duży zamysł co do jego życia. Był pewny, że jakoś zrealizuje to, co on dzisiaj robi. Będzie przedłużeniem właśnie. Aż tu nagle Franciszek dostaje sen i co się dzieje? Bierze konia i tkaniny ze sklepu wszystkie i wyjeżdża z miasta i wszystko sprzedaje za małe pieniądze w innym mieście, w Foligno. No a ojciec wtedy, kiedy ojca nie ma, bo pojechał po następne tkaniny do Francji. No wiadomo, co się stało, jak wrócił ojciec, nie? Jak to zobaczył, co się stało, że w magazynie nie ma żadnej tkaniny. Że jeszcze ten, i ten Franciszek taki spokojnie mieszka sobie dalej w domu, stwierdził, że właśnie jak tego już nie zniesie jego ojcowska natura i zamknął go, żeby on się opamiętał. Po prostu odchodziło taką karę poprawczą, nazwijmy to. Na filmie o tym najnowszym świętym Franciszku wygląda to tak, że zaprowadza go do gdzieś tam do swoich piwnic i właśnie zawiązuje wokół szyi mu taki ciężki łańcuch i rzeczywiście przychodzi matka, też według tych relacji wszystkich biografów, przychodzi matka i po rozmowie z nim uwalnia go. Ja myślę, że dla nas bardzo jest to cenne, co się dzieje przy tym biskupie, bo to ściągnięcie tych dóbr, które zrobił Franciszek, to był bardzo duży symbol wobec Asyżanin, którzy patrzyli na niego trochę jak na głupka, co powiedział, wiedzieli, co się dzieje z nim. On w ten sposób całkowicie wyzbył się zależności od ojca. Zależności nie tylko finansowej, bo bo to owszem, to raz, że te pieniądze, które przekazał na remont tego kościoła, oddał temu ojcu przy tym biskupie. No bo to trochę byłoby nie w porządku rzeczywiście. Na to na tyle się skapnął i to poprawił. Natomiast oddając mu te wszystkie ubrania, czyli to wszystko, co ojciec mu przekazał, co ojciec w niego zainwestował, tak to symbolicznie nazwijmy, oddając mu te ubrania, dał konkretny znak, konkretny akt, pokazując, że chce się uniezależnić od tej relacji z ojcem. I co więcej, właśnie widzi, że ojcostwo Boga jest w tym momencie dla niego o wiele ważniejsze i o wiele cenniejsze. Gestem pokazuje, że jest Franciszek od tego momentu jest kimś nowym. To już jest inny człowiek. On pokazuje, że jego tożsamością, tym, co ma w sercu, jest tożsamość dana mu od Ojca, ale w niebie. W jednym z podręczników z teologii dogmatycznej przeczytałem kiedyś, jak się uczyłem na egzamin, takie pytanie było na początku, chyba po to, żeby łatwiej się czytało. Ale tylko było jedno. Już było coraz gorzej. Takie pytanie było, dlaczego pierwsza z osób Trójcy Świętej to Ojciec? No i tam, dlaczego nie Matka? Albo ktoś tak z was czytał Chatę, to wie, że autor tej powieści troszkę próbuje nam zburzyć ten obraz, żeby pokazać, oczywiście w odpowiedni sposób, pokazać, że jednak Bóg wyrywa się spośród naszych jakichś takich naszych obrazów, ale autor odpowiedział w taki sposób, że prawdopodobnie, na pewno Bóg tego chciał. Objawiał nam się jako Ojciec, dlatego że ma świadomość, że my potrzebujemy Ojca. No więc rodzi się pytanie następne. Jeśli potrzebujemy Ojca, to dlaczego potrzebujemy? Bo przecież mamy jakieś doświadczenie tego ojcostwa wynosimy w naszym życiu, większe lub mniejsze. I no, wniosek jest łatwy. Można też sobie wesprzeć go obserwacją, że ojcostwo często nawet w ciągu wieków, dzisiaj się mówi o kryzysie ojcostwa, ale ten kryzys ojcostwa sięga, jak tak historycznie popatrzeć, bardzo wielu, wielu epok. I rzeczywiście jest coś takiego w naszym społeczeństwie, że ta obecność ojca jest zbyt mała. Ta obecność ojca jest często, nie zawsze oczywiście, ja nie chcę generalizować, ale często jest niewystarczająca. I w ten sposób często nieświadomie cierpimy na tym my, jako dzieci. Ta nieobecność, jeśli jest w ogóle, to czasem jest tylko fizyczna. Zdarza się też tak, że ponieważ właśnie nie ma ojca, czy jest nieobecny, to jego figura jako ojca rodziny jest skrzywiona w nas, ulega różnym procesom. Czasem zdarza się tak, że matka przyjmuje jakąś rolę w rodzinie ojcowską i to się zazwyczaj, z tego co mi wiadomo, przynajmniej nie kończy ani dobrze dla dziecka, ani dla matki ostatecznie. I pytanie, dlaczego o tym mówię na początku, warto zadać. Dlatego, że nasz obraz ojcostwa jako takiego nie bierze się znikąd. Nie bierze się na pewno z przeczytanych książek. Nie bierze się na pewno z tego, co przeczytaliśmy w Piśmie Świętym. Nie bierze się z kazań, nawet najlepszych i najbardziej przygotowanych. Nasz obraz ojcostwa, który mamy wewnątrz nas, to jest nasze doświadczenie. To jest doświadczenie, które, może to inna kategoria, ale możemy porównać, jak się dziecko uczy pływać. To jest bardzo traumatyczne dla mnie, bo ja się nigdy nie nauczyłem, widocznie się przytopiłem. I właśnie, widocznie się kiedyś przytopiłem i zostało mi coś takiego, że mi bardzo trudno się, jak wodę widzę, to się już boję. Jak deszcz pada, to już mnie denerwuje, a co dopiero wejść do wody. No wejść właśnie, dlatego nie ma we mnie ani chrzty radości, kiedy bracia jadą gdzieś popływać. Zawsze świeżo po prostu i patrzę na to i nie rozumiem. I podobnie jest z nami, że pewne doświadczenia, które mieliśmy, doświadczenia, które nie zawsze wchodziły do naszej głowy, do naszej świadomości, jakoś świadomie nie kontrolowaliśmy ich, bo nie byliśmy w stanie jako dzieci na przykład, te nasze doświadczenia budują nam pewien obraz ojcostwa. Bardzo zależny od tego, którego doświadczyliśmy. Tak jak mówię. I nie, tak jak mówię, też ważne jest, że myśmy go jakoś nie byli w stanie, jako dzieci nie byliśmy go w stanie w różny sposób obrabiać. to znaczy konfrontować. Nie mieliśmy żadnych informacji o tym, kim jest Ojciec idealny. Tego nie mieliśmy, tak? Mieliśmy doświadczenie, które czerpaliśmy. I nie tylko werbalne, ale i niewerbalne. No i właśnie jest to ważne dlatego, że ten nasz sposób, to nasze doświadczenie ojcostwa, to jest doświadczenie naszego ojcostwa Boga. To się bardzo przekłada. To bardzo ma wpływ. I nie jest tak, że to nie ma wpływu i się nie przekłada. My często o tym nie wiemy, my często nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak wielki to ma wpływ. Jak wielki to ma wpływ. Ja pamiętam, jak sam to odkrywałem na początku, w postulacie były takie zajęcia o tym i też mi się wydawało na początku takie odległe, to ktoś jakiś psycholog sobie wymyśli. Jednak nie jest tak. Jednak nasze doświadczenie Ojca, nasze doświadczenie ojcostwa bardzo mocno przekłada się na Boga. I to na Boga w sensie ogólnym, jeśli tak mogę powiedzieć. Na Boga w całości. To znaczy, jak myślę o Jezusie jako Bogu, myślę kategoriami mojego ojcostwa, którego doświadczyłem. Jak modlę się do Boga, rozmawiam z Nim, robię rachunek sumienia, staję przed Bogiem, którego nieświadomie nakładam pewne cechy ojcostwa, które już doświadczyłem. Którego już doświadczyłem. To nie jest miejsce na psychologiczne uwarunkowania i dociekanie, dlaczego tak jest, ale w każdym razie myślę, że to bardzo istotna kwestia na sam początek dla nas. Bardzo istotna kwestia, że mój obraz ojcostwa, powtórzę, jest jakoś nieświadomie aplikowany Bogu. Moja relacja z Bogiem ma cechy mojej relacji z Ojcem. Ma cechy ojcostwa, którego doświadczyłem. I myślę, że z tego na początku dobrze trzeba zdać sobie sprawę i wziąć sobie to do serca. To, co psychologowie tak często mówią, że to, co nie zostało w nas rozpracowane i przepracowane, jakby ktokolwiek rozumieć, ale tak mówią, nie może się zmienić samo z siebie. To po prostu działa jakoś tak na nieświadomy sposób w nas i tak będzie to tak się dziejąc. I stojąc na początku tych rekolekcji, naprawdę wydaje mi się, że dobrze wyjść od tego pytania. Jaki ten obraz mam dzisiaj w sobie? Z czym na te rekolekcje przyjechałem? Na ile to jest skrzywiony obraz? I to nie są łatwe pytania, ja sobie zdaję z tego sprawę. Ale myślę, że warto. Myślę, że warto. Jest, kiedy stajemy do Słowa Bożego, pierwszym krokiem powinno być taka pierwszy krok powinna być taka refleksja nad tym, z czym staję do Słowa Bożego, żeby ono mogło mi odpowiedzieć na mój konkret życia. Kiedy tego nie ma, często to słowo tak właśnie nie odpowiada. Nie odpowiada, że jesteśmy trochę nieprzygotowani. Podobnie myślę z tymi rekolekcjami. Jeśli chcemy się jakoś bliżyć do Pana Boga, to ważne jest, żebyśmy zbliżyli się najpierw do doświadczenia ojcostwa, które mamy, tego ojcostwa ziemskiego. Abyśmy rozpoznali właśnie, co w sobie, jakie to wykrzywione spojrzenie na ojcostwo w nas jest. Albo jak to właśnie się stało u Franciszka, co możemy dzisiaj z siebie zrzucić, co naprawdę nie potrzeba nam na sobie nosić. Te ubrania, to symboliczne, ale w naszym wypadku tak to brzmi. Nie? Co potrzeba nam dzisiaj zrzucić, co przeszkadza nam patrzeć na Boga jako na Ojca idealnego. Bo taki jest. No, bo Bóg właśnie jest taki, a nie inny, że rzeczywiście odpowiada w pełni na to nasze pragnienie ojcostwa. Myślę, że wtedy, kiedy jakoś sobie to uświadomimy, rozgrzebiejmy trochę, to wtedy możemy właśnie oddawać Bogu to wszystko, co jakoś w nas jest dzisiaj kruche, w nas jest jeszcze jakoś niepoukładane. I myślę, że dzięki tym rekolekcjom i temu będziemy mogli jakoś później w większej prawdzie stawać przed Panem Bogiem. Że naprawdę głęboko nas to dotknie, że my mamy Ojca. I ten Ojciec właśnie jest tak, jakiego potrzebujemy. I chce się nam dawać na tyle, ile go potrzebujemy. I to przeżyjemy nie tylko na poziomie poznawczym, na poziomie umysłu, tak, że tak wiemy, o tego tu pięć kategorii, nie wiem, pięć dróg świętego Tomasza, bach, 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 bach. Tylko wiemy to, bo przeżywamy to w swoim sercu, bo to jest nam bliskie, bo przeżywamy tą relację. I będziemy mogli powiedzieć jak Franciszek. Odtąd będę mógł już swobodnie mówić Ojcze nasz, któryś jest w niebie. A nie Ojcze Piotrze Bernardone. Odtąd prawdziwie będziesz się mogła modlić do Boga. Odtąd prawdziwie będziesz mogła Mu zawierzyć. Ta modlitwa, nad którą się pochylamy, nie będzie wtedy taka regułkowa, nie będzie oklepana, będzie prawdziwą modlitwą serca. Będzie modlitwą właśnie syna z ojcem, czy córki z ojcem. W kolejnych kazaniach tak mniej więcej będę się próbował odnieść do tego, co nam trochę przeszkadza w takim, a nie innym patrzeniu na Boga. Może ktoś się w tym odnajdzie, może nie. To nie wiem tego. To przychodziło też jakoś do mnie tak podczas modlitwy pewne. To takie rzeczy, które się zaczęły łączyć. I zdaję sobie właśnie z tego sprawę, powtórzę, że to są raczej, należą tego typu doświadczenia inaczej, ale należą do tych trudniejszych. Musimy czasem sobie coś przypomnieć. Różne mamy doświadczenie. I chciałbym Was przestrzec przed dwoma pokusami, które stoją od razu. Pierwsza taka pokusa to, jak coś się odkryje w nas, coś zobaczymy, to chętnie chcielibyśmy skrytykować to, co się stało, ocenić. I to nie jest zasada tych rekolekcji. I to nie jest w ogóle cel tych rekolekcji. I to od razu mówię. Jak się w nas pojawi w sercu żal, to nie chodzi o to, żebyśmy jakoś oskarżali naszych ojców, czy żyją jeszcze, czy nie żyją, za to, co im nie wyszło, bo prawda jest taka, że nikt z nas ojca nie wybierał i prawdopodobnie daje 99%, że lepiej ojcowie nasi nas wychować nie mogli, więc to w ogóle ta postawa jest nieracjonalna nawet. Myślę, że ewentualnie do czego to, bo te wszystkie treści dzisiaj i te rekolekcje powinny doprowadzić, jeśli chodzi o to ziemskie ojcostwo, to do tego większego przebaczenia. Może do jakiejś rozmowy, może do jakiejś modlitwy bardziej właśnie, która będzie prosić o jakieś pojednanie i tak dalej. Ale na pewno nie do oceny. Druga pokusa to ja to tak nazywam magiczną skutecznością. To znaczy, że jak coś odkryje, to od razu się zmieni. Nie, tak nie będzie. Tak na pewno nie będzie, ponieważ doświadczenia często nasze wewnętrzne, głębokie, przeróżne, nie tylko związane z ojcem, są bardzo rozbudowane, mówiąc najprościej. I kiedy będziemy chcieli coś zmieniać sami, to nie damy rady. Dlatego to, co będziemy odkrywać, proponuję Wam, żeby iść z tym przed Pana Boga. Jeśli to będzie coś ważnego, jeśli będzie coś to istotnego, może trzeba będzie poprosić o modlitwę wstawienniczą, może trzeba będzie jakoś oddać jeszcze raz coś Jezusowi. Ale na pewno dać też czas Panu Bogu, żeby jakoś nad tym wszystkim pracował. Dzisiejsza ta Ewangelia, która jest, ja myślę, że ona bardzo pasuje też do tego, co mówię i ja uważam generalnie, znaczy ja tak się staram przeżywać własne rekolekcje, taka moja prywatna pobożność, że kiedy przyjeżdżam na jakieś rekolekcje, to pierwsza Ewangelia, która pada, uważam, że ta Ewangelia, którą dostałem od Pana Boga, ona jest też pewnym rodzaju programem, pewną zapowiedzią na resztę dni. I dzisiejsze słowo, jak pamiętamy, mówi o pewnym pomieszaniu. Tak, o pewnym pomieszaniu zwyczajów związanych przed Jezus, a my mamy stare prawo, jak to teraz robić, pościć, nie pościć, nie wiadomo co. Trochę się tym wszystkim ludziom chyba pomieszało właśnie, nie? Nie bardzo zrozumieli tą nowość, która przychodzi z Jezusem. To, co mieli gdzieś w głowie, to, co mieli jakoś gdzieś tam poukładane, to utrudniało im tak naprawdę przyjęcie Jezusa jako tej nowości, jako tego, czego tak naprawdę pragną. I myślę, że to takie różne połączenie starego i nowego, jak ta Ewangelia nazywa, taki przeplot jakiś, jak w linie na przykład, jak się tam łączą, jest też naszym udziałem. My kiedyś w kościele dowiedzieliśmy się, że Jezus jest miłosierny, to moja mama kiedyś mi mówiła, że wiesz, mówi tak, no tutaj mi w podstawówce kładli do głowy: Pan Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze. Pan Bóg jest sprawiedliwy. Będzie sąd ostateczny. A ja teraz pojechałem do sanatoriów i słyszę: Pan Bóg jest miłosierny, Pan Bóg jest miłosierny, Bóg Cię kocha, Bóg Cię kocha, Bóg Cię kocha. No i robi się w nas takie połączenie starego z nowym trochę. Oczywiście te dwie rzeczy się nie sprzeciwiają, ale to takie połączenie starego z nowym, które jest dzisiaj też w Ewangelii, trochę nam miesza w naszym życiu duchowym. Myślę, że takiego doświadczenia też będzie, mamy też takie doświadczenie trochę właśnie na kanwie ojcostwa. Tego, że mamy jakieś doświadczenie ojcostwa, które nie jest idealne, my słyszymy o Bogu, który jest idealny, wszystko, dlatego że nie do końca to wszystko mamy poukładane, to wszystko zaczynamy mieszać i trochę się czasem rozjedziemy z tym wszystkim. Nie do końca to wszystko rozumiemy. I myślę, że jakimś celem tych rekolekcji, który nam wyznacza ta Ewangelia dzisiejsza, jest właśnie to, żeby jakoś to sobie wszystko porozkręcić, poukładać. Myślę, że Pan Bóg chce nam w tym błogosławić, bo bardzo, bardzo dużą nadzieją obdarza nas to pierwsze czytanie, w którym mamy obietnicę. I myślę, że ta obietnica jest dzisiaj dla nas, na początek tej drogi. Że Pan Bóg chce zamurować nasze szczeliny, ruiny nasze podźwignąć. Dlatego z odwagą, naprawdę z odwagą zachęcam nas do tego, żeby odkrywać tego, co dla nas Pan Bóg przygotował. Otwierać przed Nim serca. Mówić o naszych doświadczeniach łatwych, trudnych, bolesnych, radosnych, głównie związanych z ojcostwem, żeby jakoś pokazać im też te skrzywione obrazy, które w sobie nosimy. Pan Bóg chce na pewno prostować te nasze drogi, chce wyprostować tą naszą linę, rozkręcić te wszystkie pomieszane obrazy, żebyśmy naprawdę mogli oddawać cześć w prawdzie, tak jak jest w Ewangelii świętego Jana. Żebyśmy prawdziwie stawali przed Bogiem prawdziwym, to znaczy, żebyśmy wiedzieli, kim On jest do końca i co to znaczy, że jest dla nas Ojcem.
Wierząc w to miłosierdzie naszego Ojca, teraz przedstawmy Mu tak w modlitwie spontanicznej nasze potrzeby. Módlmy się za cały Kościół, aby miał przybliżać każdego wiernego do serca Ojca. Ciebie prosimy.
Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka i za wszystkich kapłanów i spowiedników.
Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich ojców, aby czerpali przykład z Boga Ojca. Ciebie prosimy.
Módlmy się o nowe powołania, kapłańskie zakony i misyjne. Ciebie prosimy.
Prosimy Cię, Panie Jezu, pokaż nam Ojca. Ciebie prosimy.
Módlmy się za naszych nieżyjących.
Prosimy Cię, Panie, stanie nas o przebaczenie naszym Ojcu.
Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy, Panie, żeby poznawanie Ciebie, Twojego Ojcostwa było dla nas doświadczeniem uzdrowienia i uwolnienia. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj
nas, Panie. Módlmy się za braci i siostry, którzy chcieli być na tych rekolekcjach, a z różnych przyczyn nie mogli być, nie mogą czerpać z owoców tych rekolekcji. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, Panie, Ty czyń między nami jedność, abyśmy się odnaleźli jako dzieci tego samego Ojca, jako Twoje dzieci. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas, Panie.
Prosimy Cię, Panie, o otwartość dla nas, o to, abyśmy potrafili też stanąć w tej prawdzie, którą dzisiaj jakoś sobie nosimy przed Tobą. Ciebie prosimy.
Wysłuchaj nas.
Dobry Boże, przyjmij wszystkie te prośby, które żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.